Krzyż z pomnika Jana Pawła II w mieście Plerme, chyba dobrze czytam, w Brytanii, ma być definitywnie usunięty. Taką decyzję podjęła 25 października francuska Rada Stanu, czyli najwyższy organ sądownictwa we Francji, potwierdzając werdykt sądu w Rennes 2015 roku, który powoływał się na obowiązującą od roku 1905 ustawę o rozdziale kościoła od państwa. O usunięcie krzyża wnioskowało Stowarzyszenie Wolnomyślicieli w departamencie Moriban. To jest tutaj właśnie takie stowarzyszenie. Krzyż ze względu na to, że jest symbolem chrześcijańskim, jak i ze względu na rozmiary łuku, został uznany przez nie za ostentacyjny symbol religijny. No właśnie, czyli można powiedzieć, już się rozpoczęła jawna walka z chrześcijaństwem, ze znakami wiary naszej, na tle tego, co dzieje się też w Europie. Mamy tutaj połączenie z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, Towarzystwo Chrystusowe. Witam serdecznie księdza profesora. I prosimy...
Witam, kłaniam się serdecznie, szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże, i prosimy o komentarz, czy właściwie wnioski, które nam się winny teraz nasuwać po tym fakcie.
Rzeczywiście, myślę, że tutaj trzeba z jednej strony spojrzeć na to od strony takiej, nazwijmy to analitycznej, ale przede wszystkim spojrzeć od strony pewnych konsekwencji, które stają przed nami. Pierwsza rzecz, tak jak ojciec wspomniał, mamy tutaj do czynienia z ewidentną już walką masonerii, bo Stowarzyszenie Wolnomyślicieli, to jest przecież stowarzyszenie masońskie, które wypowiada oficjalnie wojnę Kościołowi. W imię rozdziału Kościoła od państwa, rozdziału, który przybiera postać ekstremalną i który przybiera postać złowrogą. Chcąc być trochę, czy może bardzo trochę tylko złośliwy, powiedziałbym w takim razie, niech Francja zniszczy wszystkie symbole religijne, a jako swój herb postawi po prostu gilotynę, która przecież jest największym symbolem tak zwanej Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Niech zatem zrezygnuje z tego, co tworzyło jej kulturę, tożsamość poprzez wieki, co jest do dzisiaj najliczniej odwiedzanymi miejscami, bo przecież są to katedry i kościoły francuskie. Niech właśnie te miejsca zamieni na gilotyny i obrazy terroru jakobińskiego, który jest efektem Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Natomiast myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że ten spór przybiera bardzo, bardzo ciekawe formy, dlatego że z jednej strony przynajmniej ci wnioskodawcy mówią o tym, że im nie chodzi o figurę, właśnie postać ojca świętego Jana Pawła II, tylko chodzi im o symbol krzyża. Chodzi im ponadto o to, że ten symbol krzyża jest umieszczony w miejscu publicznym, dlatego mer miasta, z tego co można się dowiedzieć, nosi się z takim pomysłem, żeby po prostu nadać inny charakter temu miejscu. Niemniej jednak te wszystkie zabiegi i wybiegi pokazują, że z jednej strony mamy po prostu zmasowany, brutalny, wulgarny atak masonerii i w ogóle po prostu ateistów, a z drugiej strony mamy bardzo nieporadne działania Kościoła. I na to chcę zwrócić uwagę, Kościoła nas katolików. Na to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że w obliczu takiej agresji my po prostu musimy też podejmować działania bardzo konkretne, działania bardzo jednoznaczne. Tutaj nie można iść na kompromis, tu trzeba podjąć zdecydowaną walkę i zdecydowaną opozycję. I tego należy po prostu życzyć naszym siostrom i braciom, chrześcijanom, katolikom we Francji, żeby mieli odwagę takie działania jednoznacznie podjąć. Bo to jest walka o ich tożsamość, o ich przyszłość, o ich prawo w ogóle do istnienia w świecie, w swoim kraju.
No właśnie, to jest takie pytanie, bo gdybyśmy tak zapytali człowieka z ulicy, na przykład, czy masoneria szkodzi Kościołowi i tak dalej, to dziwna taka otoczka została stworzona wokół tej instytucji, jakoby to są pewne mity, pewne jakieś takie, prawda, od dziesięcioleci zastane stanowiska, że tak naprawdę to na sobie istnieje taki związek ludzi, którzy pogłębiają poznawanie świata, poznawanie wiedzy, spotykają się w takim kręgu nobliwym, ale poniekąd zamkniętym. Natomiast tu widzimy konkretne fakty, które wychodzą akurat tutaj dzięki temu, że ktoś to opisał, chociażby w przestrzeni tutaj internetowej.
Wielkim sukcesem masonerii jest najpierw to, że po prostu traktujemy ją jako nieistniejącą, a jeżeli już zostaje w jakiś sposób wydobyta, to jest traktowana na sposób, tak jak ojciec wspomniał, ironiczny, kpiący na zasadzie łączenia masonerii jeszcze z innymi zjawiskami i traktowania ich jako pewnej stereotypizacji rzeczywistości, z którą należy po prostu walczyć. Masoneria jest, masoneria działa, masoneria jest bardzo potężna i bardzo agresywna i przekonujemy się o tym na różne sposoby. Ich sukcesem jest właśnie to, że samo to pojęcie zostało w jakimś sensie wyrugowane z języka publicznego, że mówienie o nim naraża mówiącego na zarzut śmieszności i jakiegoś nietaktownego wyrażania się o współczesnym świecie. Natomiast trzeba podkreślić, ona rzeczywiście jest i ona działa w sposób agresywny. Od początku do dzisiaj jej celem jest bezpardonowa walka z Bogiem chrześcijan, walka z Kościołem katolickim. I te działania po prostu niestety obserwujemy. Tutaj mamy taki przykład bardzo charakterystyczny, bo po pierwsze to jest walka ze znakiem identyfikującym chrześcijaństwo, po drugie jest to walka z tym, że ten znak stoi w przestrzeni publicznej. To ich po prostu boli, że on stoi w przestrzeni publicznej. A więc mamy z jednej strony próbę rugowania chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej, z drugiej strony mamy próbę demontażu identyfikacji chrześcijańskiej. Mamy po prostu próbę unicestwienia istnienia Kościoła żywego, autentycznego w przestrzeni świata, do której to przestrzeni Kościół ma pełne prawo. Pełne prawo.
No właśnie, tutaj mam też informację, księże profesorze, że mer tej miejscowości, Pleurmel, Patrick Le Diffon, podkreśla, że żeby ten pomnik nie udało się przenieść na teren niepubliczny, a teraz jeszcze mówi, że Jan Paweł II został uczczony w przestrzeni publicznej nie jako człowiek Kościoła, lecz jako mąż stanu, więc tutaj też jest taki zgrzyt. Czemu
tak,
nie połączyć?
No właśnie, to jest taka próba właśnie kompromisu. Z jednej strony mamy frontalny, brutalny, powtarzam, atak ze strony masonerii, z drugiej strony mamy kompromisowe zachowania układnych chrześcijan katolików. No w ten sposób niczego nie osiągniemy. Chrystus wyraźnie mówił o tym, że w pewnych sytuacjach chrześcijanin jest zobowiązany do walki, chrześcijanin jest zobowiązany do jednoznaczności na pewno, do tak, tak, nie, nie. I tutaj jest właśnie taka sytuacja, w której nie możemy się zgodzić na to, żeby chrześcijaństwo zostało przesunięte do sfery prywatnej, nie możemy się zgodzić na to, żeby głowa Kościoła katolickiego była traktowana jako polityk, mąż stanu, a nie właśnie przywódca duchowy Kościoła katolickiego. To jest fałszywy kompromis. To jest po prostu kompromis, który jest klęską.
No i tu świetna odpowiedź. Tutaj też mamy taką informację. Burmistrz miasta węgierskiego Tata, to jest miasto zaprzyjaźnione z tym francuskim, mówi, że my z radością znajdziemy dla niego miejsce w naszym mieście. Jeżeli nie chcecie, to proszę nam przesłać ten pomnik. Zresztą tutaj rosyjskiego czy gruzińskiego tutaj inżyniera, prawda, tego, który go, rzeźbiarza raczej, prawda, który to wyrzeźbił ten pomnik i jest to przyjęcie przez miasto węgierskie, więc bardzo pozytywna odpowiedź, ale też ten burmistrz zauważa, że Francja ma wyraźny problem z chrześcijańskimi korzeniami Europy, niestety.
Tak, i to jest właśnie sytuacja, myślę, taka, która powinna dawać samym Francuzom do myślenia. Oni rzeczywiście rezygnują. To jest to, co taki pisarz francuski Ule Bec napisał niedawno w książce Uległość, która była zresztą opublikowana dokładnie w dniu zamachu na redakcję Charlie Hebdo. Wtedy w tej książce Ule Bec pokazuje taką wizję Francji 2020 któregoś roku, kiedy wybory wygrywa islamista i zostaje prezydentem Francji muzułmanin, który możemy się domyślać, jakie są konsekwencje tych wyborów. Ta książka nosi charakterystyczny tytuł Uległość i myślę, że to jest drugie imię Francji w tej chwili. Francja jest krajem uległości. Uległości wobec wszystkiego, co nie jest chrześcijaństwem, co jest atakiem na chrześcijaństwo. Ale to jest uległość zgubna, to jest uległość samobójcza i Francja o tym się przekonuje już w tej chwili, żyjąc w permanentnym strachu przed terroryzmem, żyjąc w permanentnym strachu przed atakami islamu. Francja przekonuje się o tym, wzmagając swoje patrole i żyjąc właśnie w państwie de facto policyjnym w tej chwili. Ale dlaczego? Dlatego, że zrzuca z siebie to szlachetne dziedzictwo chrześcijaństwa i poddaje się właśnie na zasadzie kompromisu, na zasadzie idiotycznych zasad rozdziału Kościoła od państwa, na zasadzie zupełnie absurdalnych teorii dotyczących neutralności światopoglądowej. Mówię tutaj po prostu o absurdalności rozumienia tych teorii. To wszystko powoduje, że Francja rezygnuje ze swojej tożsamości, raz jeszcze to podkreślam, i skazuje się rzeczywiście na uległość wobec tego, co jest jej realnym zagrożeniem. Francja jest na równi pochyłej prowadzącej do samounicestwienia. I nie tylko Francja, bo to jest oczywiście ilustracja także innych państw Zachodu, co my w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które na szczęście ocaliły jeszcze swoją tożsamość dzięki żywej obecności Kościoła i dzięki temu, że Kościół nie dał się sprywatyzować do sfery wyłącznie intymnej i na wskroś prywatnej. Dzięki temu my mamy też zdrową możliwość oceny tej sytuacji, tak jak prezentuje to ten właśnie bardzo przenikliwie oceniający sytuację burmistrz węgierskiego miasta.
Tak jest. A dla nas, księże profesorze, cóż, bo ktoś może powiedzieć, tu jest Polska, tam jest Francja, ale dla nas jest lekcja jedna, lekcja po prostu też i demokracji, to znaczy uczestniczenie w wyborach tych lokalnych, jakich wybieramy, prawda, tutaj radnych, jakiego wybieramy też burmistrza poniekąd, to też jest w naszych tutaj rękach, jeżeli idziemy i głosujemy na odpowiednie osoby, tak jakbyśmy chcieli po prostu je widzieć tutaj na tych urzędach.
Oczywiście ja bym nie minimalizował tego, że my żyjemy w innej sytuacji. Podobne działania na mniejszą skalę, ale w Polsce też przecież się rozpoczęły. W maju rozmawiałem na falach Radia Maryja na temat modyfikacji, zmiany herbu i logotypu jednego z miast. W tej chwili nie chcę może uszczegóławiać sprawy, ponieważ burmistrz tego miasta wytacza mi sprawę na razie na poziomie nie sądowym jeszcze, ale poziomie uniwersyteckim, zarządzając mi nieprawdziwość szerzenia pojęć, ale rzecz charakterystyczna. Pozwolę sobie zwrócić tylko uwagę na jedną sprawę. Mianowicie w logotypie miasta usunięto, rozdzielono w jednej z wersji logotypu, rozdzielono klucze piotrowe, wyrzucono z herbu istniejący do tej pory krzyż i rozdzielono tarczę herbową od kluczy piotrowych. Oświadczenie Rady Miasta nadane notabene 5 dni po moim wywiadzie, który miał miejsce 20 maja tego roku. Oświadczenie Rady Miasta na stronach internetowych podaje: miasto X nie zmienia swojego herbu. Po czym następuje wyjaśnienie, że w logotypie dokonano rozdzielenia tych dwóch rzeczywistości, żeby nie mieszać porządku świeckiego i kościelnego. No przepraszam bardzo, ale przecież to jest nieco innymi słowami wyrażone dokładnie to, co Stowarzyszenie Masońskie we Francji wymusiło na władzach, czy wymusza na władzach tamtego francuskiego miasta. Rozdzielenie rzeczywistości, neutralność, rozdział kościoła od państwa. Proszę zauważyć, to się zaczyna także w Polsce. Zaczyna się w formie, no na razie nie dotyczącej pomników, ale dotyczącej jeszcze, powiedziałbym, ważniejszej sprawy, bo dotyczącej symboliki, herbu, godła, logotypu miasta. Powiem po prostu, oczywiście tytułem lekko żartobliwym, że mówię tutaj o mieście papieskim, którego nazwy nie wymieniam i nie wymieniam też nazwiska jego burmistrza. W każdym bądź razie to jest przykład takiego właśnie działania, które także w Polsce już się pojawiło i którego celem jest znowu sprywatyzowanie Kościoła i chrześcijaństwa do sfery bardzo wąskiej i oddzielenie tej przestrzeni świeckiej od przestrzeni, czy przestrzeni państwowej, publicznej od przestrzeni kościelnej. Tylko że tak jak we Francji, raz jeszcze powtarzam, jeżeli po prostu Francja zrezygnuje całkowicie ze swojej symboliki chrześcijańskiej, to zostaje jej kogut i gilotyna. I powiedziałbym, to skrzyżowanie koguta i gilotyny niczego dobrego nie wróży. Natomiast w Polsce, no jeżeli także zrezygnujemy, nie daj Boże, z tradycji chrześcijańskiej i z tego, co stanowi też jej współczesny przejaw w postaci dokonań świętego Jana Pawła II, no to przepraszam, co nam zostaje? Zostaje nam bankart państwowy w postaci tak zwanego PRL-u, czy zostaje nam sen o państwie światowida, czy jakichś plemionach pogańskich, które miały tutaj włóczyć się po ziemiach polskich? To ma być nasza tradycja, mętne jakieś wspomnienia bliżej nieokreślonych plemion, czy też po prostu twór bankarta państwowego, jakim było PRL, czy to jest rzeczywiście punkt odniesienia dla naszej historii. No bądźmy po prostu dumni, miejmy poczucie własnej godności. Powiedziałbym najkrócej tak, miejmy poczucie własnej godności. Polsko, chroń swoją godność i Francjo, odkryj na nowo swoje korzenie, odkryj swoją godność. To jest parafraza oczywiście takich słów świętego Jana Pawła II, które on wypowiedział kiedyś w Santiago de Compostela w 1982 roku do całej Europy. Europo, odkryj samą siebie, tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, bądź
oczywiście
sobą. A herb, to jest wołanie, które jest dzisiaj aktualne.
Tak jest. A herb tegoż miasta zacnego jest już od 1344 roku, bo zdążyłem sprawdzić jakoś i tak utrafiłem. Ale to na marginesie. Księże profesorze, dziękuję bardzo za komentarz, za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był naszym gościem. Przypomnijmy, sprawa krzyża z pomnika Jana Pawła II we Francji, który ma zostać i został usunięty.